Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. 15 marca wita Państwa Krzysztof Brąk. Gościem naszego programu będzie dziś ksiądz Sławomir Kawecki, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii. W rozmowie z księdzem Tadeuszem Cieślakiem opowie o konferencji naukowej o Janie Pawle II, jaka odbędzie się na Uniwersytecie we Fryburgu. Na zakończenie nadamy ostatni już odcinek pogadanek księdza profesora Marka Starowiejskiego o zwierzętach w świecie wczesnochrześcijańskim. A zaczynamy od aktualności watykańskich. Na audiencji prywatnej papież przyjął melchickiego patriarchę Grzegorza III Lahama. Zwierzchnik katolików melchickich, mający swą główną siedzibę w stolicy Syrii Damaszku, przybył do Rzymu w ramach dłuższej podróży po Europie. Podczas niej spotyka się z wysokimi przedstawicielami episkopatów i władz państwowych różnych krajów. Odwiedza też niektóre parafie melchickie, co wiąże się z przygotowywanym na początek listopada zjazdem europejskiej diaspory tego obrządku w Aubazin na południu Francji. Poza Bliskim Wschodem melchickie diecezje są jedynie w obu Amerykach i w Australii. W Europie melchici podlegają ordynariuszom dla wiernych obrządków wschodnich, nie mających w danym kraju własnej hierarchii.
Telegram z papieskimi kondolencjami po tragicznym wypadku autobusu w Szwajcarii wiozącym dzieci z Belgii wystosował kardynał Tarcisio Obertone. Ojciec Święty łączy się w modlitwie i bólu z pogrążonymi w żałobie rodzinami i powierza ofiary wypadku Bożemu Miłosierdziu. Wyraża również współczucie wszystkim rannym, ich rodzinom oraz tym, którzy brali udział w akcji ratowniczej, prosząc, by Bóg umocnił ich i pocieszył w tym czasie próby.
Wyrazy współczucia i łączności wystosowali do rodzin ofiary również biskupi belgijscy i szwajcarscy. Na miejsce wypadku udał się biskup pomocniczy Malin Brukseli. W kościele parafialnym Świętego Krzyża w miejscowości Sierra, gdzie doszło do katastrofy, miejscowy biskup Norbert Brunner dziś wieczorem odprawi specjalną eucharystię za 28 ofiar wypadku, z czego większość stanowiły dzieci.
Godność każdego człowieka powinna być respektowana niezależnie od tego, czy grupa społeczna, do której należy, jest mniejszością czy też większością, powiedział na łamach ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka stały obserwator Stolicy Apostolskiej. Arcybiskup Silvano Tomasi wziął udział w debacie z okazji 20-lecia ONZ-owskiej Deklaracji Praw Osób Należących do Narodowych, Etnicznych, Religijnych i Językowych Mniejszości.
Watykański dyplomata zauważył, że od czasu ogłoszenia deklaracji niewątpliwie wzrosła świadomość mniejszości co do przynależnych im praw. Nie poprawiła się jednak ich faktyczna sytuacja. Ich prawa wciąż są łamane zarówno przez państwa, jak i grupy społeczne. Niekiedy wynika to z obojętności, innym razem z w pełni świadomej woli marginalizowania czy nawet eliminacji mniejszości. Arcybiskup Tomasi zauważył, że w takich okolicznościach nie może być mowy o zgodnym współistnieniu. Przestrzegł on zarazem przed dzieleniem obywateli na różne kategorie ze względu na przynależność etniczną czy religijną. Takie postępowanie przeczy powszechności praw człowieka, podkreślił stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy genewskich agendach ONZ.
Włoskie małżeństwo napisze rozważanie na tegoroczną drogę krzyżową w Wielki Piątek w rzymskim Koloseum, poinformowało o tym Watykańskie Biuro Prasowe. Chodzi o Danilo i Annę Zanzucchi, inicjatorów ruchu nowych rodzin działającego w obrębie ruchu Focolari. Wielkopiątkowe nabożeństwo ma mieć formę tradycyjnych 14 stacji, a towarzyszące im refleksje podejmą temat rodziny.
Biblioteka Watykańska opublikowała szczegółowy przewodnik po swych zbiorach. To pierwsza taka publikacja w niemal 600-letniej historii instytucji. Przewodnik dzieli bibliotekę na źródła, z których pochodzą rękopisy, książki oraz monety i medale. Biblioteka to nie labirynt, lecz swoiste miasto podzielone na osobne dzielnice według źródła pochodzenia zbiorów, wyjaśnia jej prefekt ksiądz Cesare Pazini. Przewodnik opisuje te właśnie źródła, podaje skąd pochodzą, jakie były ich dzieje, co się w nich z grubsza znajduje, w jakich katalogach możemy je odnaleźć, znaleźć i kto je do tej pory badał, czyli bibliografię. Jest to zatem faktyczny klucz do naszych zbiorów, zawierających 180 tysięcy rękopisów, 150 tysięcy starodruków, z tego 8600 inkunabułów, 1 600 000 pozostałych książek oraz 300 tysięcy monet i medalów, przyznaje prefekt biblioteki. Nad opisaniem watykańskich źródeł pracowało 27 naukowców, zajęło im to 12 lat.
Modlitw za więźniów, za tych, którzy cierpią jakąkolwiek niesprawiedliwość, za nieżyjących i tych, którym trzeba zapewnić godne życie, nigdy nie brakuje podczas nabożeństw w katolickich świątyniach na Kubie. Przypomina o tym rzecznik prasowy archidiecezji Hawany Orlando Marquez w nocie wydanej w związku z okupowaniem przez grupę dysydentów Bazyliki Panny Miłosierdzia Skobre w stolicy Kuby.
Przedwczoraj wieczorem weszło tam 13 osób, które odmówiły opuszczenia kościoła przed jego zamknięciem. Powiedziały, że mają przesłanie do papieża oraz szereg żądań o charakterze społecznym. Pozostały tam, choć kanclerz kurii archidiecezjalnej zapewnił, że przesłanie zostanie przekazane Ojcu Świętemu i zaproponował odwiezienie ich do domów kościelnymi samochodami. Mimo odmowy dysydentów, archidiecezja zwróciła się do komunistycznych władz, by nie interweniowały.
Wczoraj również w innych kubańskich miastach grupy dysydentów podjęły okupację kościołów, ale ją wkrótce przerwały, a w pewnych przypadkach w ogóle zrezygnowały z tego zamiaru.
Specjalne meble i rzeźby na papieskie uroczystości w Meksyku przygotowuje grupa ponad 40 artystów ze stanu Jalisco. Są to dwie figury, a także fotele, krzesła, stoły i biurko, których będzie używał Benedykt XVI w czasie pielgrzymki do tego kraju. Zrobione zostaną w stylu będącym mieszanką baroku i elementów współczesnych. Chodzi o to, by z jednej strony nawiązywały do bogatej tradycji kulturowej kraju, a z drugiej po prostu były dla papieża wygodne. Będą one użyte w czasie mszy w Silao oraz podczas spotkania następcy świętego Piotra z prezydentem Meksyku Felipe Calderonem w Guanajuato.
Ponadto rzeźbiarze przygotowują dwie drewniane figury. Pierwsza, metrowej wysokości, przedstawiająca patronkę Meksyku, Matkę Bożą z Guadalupe, będzie umieszczona w pokoju w kolegium Miraflores w León, gdzie papież będzie nocował. Druga, naturalnej wielkości figura Chrystusa, zwieńczy ołtarz, przy którym Benedykt XVI odprawi mszę w Silao dla 600 tysięcy wiernych.
Meksykańscy katolicy nie zapominają też o błogosławionym Janie Pawle II. Archidiecezja miasta Meksyk zorganizowała wystawę opowiadającą o prywatnym życiu papieża, który sam mówił, że jest Meksykaninem. Celem ekspozycji jest przypomnienie szczególnych relacji papieża Polaka z narodem meksykańskim. Jan Paweł II odwiedził ten latynoamerykański kraj 5 razy. Stolica Meksyku jest pierwszym miastem, które gości papieską wystawę. Pamiątki pochodzą z Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie. Na kolekcję składa się ponad 200 przedmiotów używanych przez Karola Wojtyłę.
Moim gościem jest ksiądz Sławomir Kawecki, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii i organizator konferencji na Katolickim Uniwersytecie we Fryburgu zatytułowanej Jan Paweł II – Dialog między nauką i wiarą. Co to jest za impreza, co to za przedsięwzięcie?
Prawie rok temu, 20 czerwca, miało miejsce duże wydarzenie, które miało swoje konsekwencje, mianowicie konferencja poświęcona Janowi Pawłowi II jako promotorowi praw człowieka. Miejsce tej konferencji było niezwykłe, bo było to Assembly Hall w Genewie, w tym samym miejscu, gdzie Jan Paweł II przemawiał na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych i w tym samym miejscu była ta konferencja. Byli to znakomici prelegenci, wymienię tylko kardynała Filipa Barbarę z Lyonu, pani ambasador Hanna Suchocka, ambasador Izraela przy Stolicy Apostolskiej. I wtedy po tej konferencji powstała myśl, żeby w miejscu tak ważnym dla nauki, jakim jest Uniwersytet we Fryburgu, zorganizować coś podobnego. Inicjatywa wyszła od ambasadora Starzyka z Berna, potem było spotkanie z rektorem Uniwersytetu Guido Fergauenem z Fryburga. Tak więc organizatorem jest ambasada polska w Bernie wraz z Uniwersytetem we Fryburgu i Polską Misją Katolicką.
Jak wygląda program tej konferencji? To się odbędzie 20 marca.
Tak. Główny referat wygłosi ksiądz kardynał Zenon Grecholewski, prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej. Będzie mówił o Janie Pawle, który był bardzo otwarty na rozwój nauki, a jednocześnie na dialog między nauką a wiarą. To będzie ten pierwszy wykład i myślę, że będzie też sporo dyskusji. I cieszymy się z tego, że ksiądz kardynał będzie z nami. Dalej wykład ze strony uniwersytetu poprowadzi profesor Kolo, który jest profesorem etyki. Wiadomo, że ten dział Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II był bardzo bliski i też ten uniwersytet dalej pielęgnuje te tradycje. Z polskich akcentów będziemy mieli ojca Jana Górę, który będzie mówił o relacjach Jana Pawła II do studentów i troski o rozwój intelektualny studentów. Myślę, że nowy biskup Friburga, Charles Morero, który był do niedawna rektorem papieskiego Uniwersytetu Angelicum, da świadectwo, bo przecież był i studentem wtedy, kiedy Jan Paweł II spotykał się ze studentami na Uniwersytecie we Friburgu, a jednocześnie jako rektor Uniwersytetu też ma sporo do powiedzenia, tak więc jego świadectwo powinno być bardzo też ciekawe. Profesor Delgado, który jest dziekanem teologii, bardziej zajmuje się sprawami prawa kościelnego, więc to też jest człowiek, który ma swoją pozycję w świecie nauki. Nie mówiąc już o profesorze Jean-Jacques Friboulet, który ma katedrę ekonomii na Uniwersytecie we Friburgu. Z osób, które będą dawać świadectwo, na pewno trzeba wspomnieć pana Marco Schmidta, dyrektora Migratio. Dla niego ważne jest to, że Jan Paweł II, chociaż pochodzi z Polski, był papieżem dla całego świata, zachowując jednocześnie tożsamość z kraju, z którego pochodził.
Dialog między nauką a wiarą to jest taki, można powiedzieć, punkt charakterystyczny obecnego pontyfikatu. Czy ta konferencja ma zadanie też jakoś ukazać związki obu tych pontyfikatów na tym tle właśnie dialogu nauki, rozumu i wiary?
Myślę, że bez tego się nie obędzie, dlatego że osobą, która była bardzo blisko Jana Pawła II, był obecny papież Benedykt XVI. I te akcenty na pewno będą miały miejsce, dlatego że w Kościele ważną sprawą jest kontynuacja i te sprawy, które kardynał Ratzinger realizował za papieża Jana Pawła II, mają kontynuację. To właśnie to jest ta siła Kościoła, która między innymi się wyraża w kontynuacji.
Jeszcze jedna sprawa, to jest kwestia nauki i wiary w dzisiejszej teologii, we współczesnej nauce kościelnej. Na ile właśnie szwajcarska, czy w ogóle teologia uniwersytecka ma związek z wiarą, żywą wiarą żywych ludzi. Również na ile jest zakorzeniona w dialogu z nauką, nie tylko rozumianą w sensie pewnej metody humanistycznej, ale i z naukami fizykalnymi.
Odpowiem trochę humorystyczne. Pytanie jest łatwe, natomiast odpowiedź jest bardzo trudna. Mianowicie, żeby odpowiedzieć na to pytanie, potrzeba niesamowitych studiów. Natomiast naszym zadaniem jest dać impuls, dać możliwość, żeby o takim temacie w ogóle dyskutować. My żyjemy w takim przyspieszonym świecie, że często sobie nie zadajemy pytań bardzo podstawowych. I dlatego pierwszym zadaniem tej konferencji jest pokazanie, że Kościół nie boi się dialogu, nie boi się, zresztą nawiązując do słów Jana Pawła II, nie bójcie się otworzyć drzwi Chrystusowi. I to chodziło o drzwi w różnych dziedzinach, między innymi drzwi nauki, bo w tym dialogu nie ma zagrożenia. Jest tylko ukazanie szerszego spektrum tych rzeczywistości, które nawzajem mają sobie służyć.
A czy ta konferencja będzie w jakimś sensie nowością dla samego Uniwersytetu Fryburskiego?
Jeśli chodzi o Jana Pawła II, to tak, dlatego że do tej pory, właściwie od wizyty Jana Pawła II, nie było nic organizowane na temat Jana Pawła II. Natomiast dla mnie czymś bardzo pozytywnym jest to nastawienie na przykład rektora Pergauena czy innych profesorów, jak dziekana Delgado, którzy z wielkim entuzjazmem podeszli do tej konferencji. Przestrzegano mnie, że tu będzie podejście bardzo zimne, że to po prostu rzucamy się z motyką na księżyc. Okazuje się, że jest wręcz coś przeciwnego i dlatego jeśli gdziekolwiek indziej są takie pomysły dotyczące organizowania konferencji o dużym wymiarze, nie wolno się bać, dlatego że w trakcie okazuje się, że mamy więcej ludzi przychylnych niż tych, którym się pewne rzeczy nie podobają.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był ksiądz Sławomir Kawecki, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii.
Bóg zapłać.
Zwierzęta świata wczesnochrześcijańskiego. Opowiada ksiądz profesor Marek Starowiejski.
Przykład starożytności. I tak zwierzęta przenikały do świata obrazów, myśli i uczuć wiernych. Były wzorem praw moralnych, symbolem Chrystusa, Maryi, świętych i wielkich prawd wiary. Były im bliskie w kościele, jak były bliskie w życiu. Jak w życiu spotykali się z nimi na co dzień, tak było także i w kościele. Ludziom czasów starożytnych i średniowiecza, a nawet późnego baroku, było z tym dobrze. Był to ich świat, im bliski. Spotykając go, umieli od niego i z niego się uczyć. Czy ci ludzie nie byli przypadkiem od nas bogatsi? I czy my, oddalając się od świata przyrody, nie straciliśmy czegoś bardzo cennego? Czy Malchus, który dumał nad światem mrówek, święty Ambroży, który patrząc na żurawie, zastanawiał się nad porządkiem rządów ludzi, a Jan Peczen, słuchając pieśni słowika, myślał o Chrystusie, nie byli od nas bogatsi? Kilka lat temu, gdy jeszcze mogłem wdrapać się na połoninę caryńską, leżałem sobie w trawie i słuchałem skowronka, który z jakiegoś wiadomego sobie powodu niemalże godzinę wyśpiewywał nade mną swoje trele. I nagle usłyszałem dudnienie, które zagłuszyło ptaka. Szedł młody turysta, w cudzysłowie, z walkmanem na uszach, otwartym na całego, napełniając zgiełkiem całą połoninę. I na pewno nie usłyszał skowronka. Kiedy nareszcie, dzięki Bogu, zamilkło jego dudnienie, zniknął też skowronek. Nie dziwię się mu. Nie miał ochoty na spotkania z tym neobarbarzyńcą. Jeśli nie chcemy stracić czegoś bardzo ważnego w naszym życiu, trzeba wrócić do przyrody i umieć uczyć się tego świata nie tylko na lekcjach biologii i botaniki, ale uczyć się patrzeć na świat, uczyć się od niego i umieć go czytać tak, jak to czynili nasi przodkowie. A patrząc oczyma wiary, zobaczymy piękno i wielkość Boga. I tego nie nauczą nas uczone księgi o teologii zwierząt, ani filmiki i demonstracje rozindyczonych ekologów. Jeśli to potrafimy uczynić, zdobędziemy wielkie bogactwo świata, dziś niestety straconego dla człowieka naszego wieku. Na koniec warto sobie przypomnieć wiersz irlandzki o śmierci prawdziwego szlachcica irlandzkiego Mo Loa syna Ocha w pięknym przekładzie Ernesta Bryla, którego ostatni wiersz stanowi zapytanie dla nas wszystkich. Święty Olfidy szedł krajem drogi, patrzał, jak strumyk płynie radosny i widzi, płacze ptaszek niebogi wielce żałośnie. Boże, pomyślał, co tu się stało, póki nie pojmę, czemu ptak smutny będę umartwiał me głupie ciało postem okrutnym. Wtem anioł, który tajemne sprawy zna, szepnął wiejąc skrzydłami swymi, Mo Loach, syn Ocha, i szlachcic prawdziwy odszedł z tej ziemi. Płaczą zwierzęta całego kraju, wszystko co biega, pływa i lata, on nie zabijał, on najmniejszego kochał jak brata. I ludzie stoją płacząc przy grobie, choć on ni święty był, ani głośny. Pomyśl, czy będzie płakać po tobie ptaszek żałosny? Tak, pomyśl, czy będzie płakał po tobie ptaszek żałosny?
Tu Radio Watykańskie. Pogadanki księdza profesora Marka Starowiejskiego kończą nasz program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.